Witamy po raz kolejny i serdecznie naszych radiosłuchaczy. Jako kolejny nasz gość poranków przy herbacie i kawie jest ojciec Roman Kunkel, długoletni misjonarz w Szwecji, teraz pracujący w Norwegii. Ojcze Romanie, jak to się stało, że w ogóle ojciec wyjechał do Szwecji, bo to jednak dość specyficzny kraj, trudny język, niesamowicie trudny. Nawet nie potrafimy powiedzieć dzień dobry po szwedzku. Jak to się stało, że akurat ten kraj ojciec wybrał i że tam tak długo ojciec pracował?
Proszę sobie wyobrazić, że 4 lutego tego roku będzie 40 lat, jak opuściłem Polskę, Poznań i znalazłem się w Szwecji. Taka była potrzeba tamtejszej diecezji Sztokholm. Zapytaniem naszego byłego biskupa Johna Taylora przez naszego obecnego czy byłego ojca prowincjała Alfonsa Kupkę, który zapytał wprost, czy nie chciałbyś pojechać na misję do Szwecji. I to się zdarzyło w pociągu, gdy jechaliśmy w kierunku Gdyni. Ja jechałem na chrzest mojego siostrzeńca, a ojciec Kupka jechał do Gdańska i razem wyjeżdżaliśmy z ostatniej, a spotkaliśmy się w pociągu obok siebie w przedziale. No więc wtedy to pytanie padło, czy nie chciałbym pracować w Szwecji.
A jak długo ojciec się uczył języka szwedzkiego?
Po przybyciu do Szwecji przyjechałem najpierw do Landskrony. Tam byłem 2-3 dni, a następnie miałem przygotowaną naukę języka szwedzkiego w sposób intensywny w Helsingborgu. Mieszkałem w parafii świętego Klemensa w Helsingborgu i chodziłem na naukę intensywną języka szwedzkiego w Helsingborgu. To trwało tak pół roku. Po pół roku, jak skończyłem naukę języka szwedzkiego, wyjechałem do Ulofström. Byłem razem z ojcem Ludwikiem w Ulofström 10 miesięcy i tam dalej kontynuowałem naukę języka szwedzkiego i już zaczynałem wprawiać się duszpasterstwo w języku szwedzkim.
Ojcze, ale mówi się, że Skandynawia jest dość specyficzna, jeśli chodzi o wiarę. Wiadomo, jest bardzo wielu protestantów, ale chyba też wielu ludzi takich obojętnych religijnie, czy mówi się nawet o modelu pedagogiki szwedzkiej, który polega mniej więcej na takim, oczywiście mocno upraszczając, na takim bezstresowym wychowaniu, na takim wyborze aż do końca, że nie można na przykład dzieciom narzucać wiary. Jak w tym wszystkim odnajdywał się ojciec i odnajduje się troszkę Kościół katolicki?
No przede wszystkim byliśmy, czy jesteśmy tam dla wszystkich, nie tylko dla Szwedów, ale przede wszystkim jechaliśmy z pomocą duszpasterską dla obcokrajowców, którzy tam pracowali i mieszkali. I to było duszpasterstwo tradycyjne, jeżeli chodzi o czy Polonię, czy Chorwatów tam pracujących, Węgrów i z innych stron świata. A będąc tam, dawaliśmy świadectwo. I to taka nasza wiarygodność, sposób bycia, sposób życia było takim promieniowaniem na otoczenie szwedzkie.
A jak właśnie katolicy tam się czują w tym środowisku? Są akceptowani? Jak relacje ekumeniczne? Niedawno byłem w Ystad i tam jest pani proboszcz na przykład. Jak taka codzienność wygląda?
Więc autentyczność każdego z nas ma wielki wpływ na otoczenie. Jesteśmy tam i jak wspomniałem, katolicy, którzy są autentyczni i żyją jak katolicy na co dzień, oni są akceptowani tacy, takimi, jakimi oni są i przeciwnie, w oczach Szwedów są po prostu, jakby powiedzieć, pozytywnie odczytywani, bo wiadomo, jestem katolikiem, jestem Polakiem i nie wstydzę się tego, więc żyję jak katolik. I o to chodzi, żeby pokazać właśnie naszym życiem codziennym, że my jesteśmy inni, bo jesteśmy inni. Nie tylko, że pochodzimy z kraju tego czy tamtego, ale że żyjemy trochę inaczej. Że niedziela jest dla nas niedzielą. Nie myjemy samochodów jak oni, czy nie pracujemy w taki sposób jak oni. Odpoczywamy, mamy czas dla siebie, mamy czas dla rodziny i pogłębienie tam swoich takich czy innych spraw duchowych, czy odwiedzenie rodziny, czy więcej czasu poświęcić dla siebie.
A młodzi katolicy w jakiś sposób odnajdują się w tym kościele? To znaczy chodzą do niego, przygotowują się do bierzmowania? Czy jest taki problem jak u nas, że często taką barierą jest bierzmowanie i nagle część z tych ludzi młodych już nie ma w kościele? No bo...
To prawda. Dzieci do pierwszej komunii świętej to jest dość łatwo poprowadzić i zachęcić. Do bierzmowania jeszcze tak samo, jeżeli chodzi o Chorwatów czy Polaków, to jest nie tylko tradycja, ale to jest jakaś wielka wartość, żeby młodzież była doprowadzona do sakramentu bierzmowania, bo to co nasi rodzice czy rodzice obiecywali im przy chrzcie świętym, żeby to po prostu prowadzić i zachować. I większość rodzin dochowuje i doprowadza czy pomaga dzieciom i młodzieży do pierwszej komunii świętej, tak samo do bierzmowania. Inny problem jest, jak już bierzmowanie, sakrament bierzmowania otrzymali, więc wtedy jest taka większa wolność i wybór. Rodzice nie stwarzają może takich nacisków na swoje dzieci czy młodzież i pozostawiają po prostu do wyboru.
A jak wygląda taka codzienność w tych takich relacjach właśnie z innymi kościołami chrześcijańskimi?
Odnośnie mojej pracy w Blekinge, czy w ogóle w Szwecji, gdy pracowałem, to nie miałem nigdy problemu, jeżeli chodzi o stosunki takie ekumeniczne z kościołami szwedzkimi. Wiele lat korzystaliśmy z ich lokali. Wiele lat mieliśmy okazję mieć kontakt z nimi. Były nabożeństwa ekumeniczne. Spotkaliśmy się i pastorzy wśród... Regularne spotkanie mieliśmy nie tylko jako ekumeniczne dla całego kościoła, ale spotykaliśmy się jako duszpasterze z różnych, nie tylko z kościoła protestanckiego, nie tylko katolicy, ale byli zielonokościołowscy, była Filadelfia, były inne wyznania. I to rozmawialiśmy, mieliśmy po prostu przy jakimś tam poczęstunku, omawialiśmy problemy, które były aktualne w naszych parafiach, gdzie mieszkaliśmy w tych miejscowościach. I nigdy nie miałem problemu, gdy wynajmowałem kościoły protestanckie, odprawiając nabożeństwa czy msze święte w tych kościołach.
Ojcze, a w Szwecji ilu jest polskich oblatów, czy w ogóle oblatów? I tak ogólnie na czym ich praca polega, żeby tak...
Bym nie pomylił, to jest na 21 w całej Skandynawii dzisiaj obecnie.
Cała Skandynawia, czyli nie tylko Szwecja.
Nie tylko Szwecja, bo jesteśmy i w Danii, nie jesteśmy w Szwecji i w Norwegii.
I to jest nie tylko praca wśród Polaków, ale oczywiście Szwedzi też przychodzą do kościoła, Chorwaci, Filipińczycy.
Jesteśmy dla wszystkich. A przywilejem dla nas jest to, że jesteśmy Polakami i mówimy tym językiem, posługujemy się językiem polskim, więc jako przywilej mamy dodatkowe czy msze święte w tym języku, czy nabożeństwa. Także to zależy od poszczególnych osób, od poszczególnych ojców.
Specyfiki może miejsca, miejsca. Gdzie jacy ludzie uczestniczą?
Właśnie, na przykład w Landskronie była taka możliwość, u Lustrem, gdzie byłem też taka możliwość, że odprawiałem w języku chorwackim, węgierskim, a nawet i wietnamskim.
Naprawdę? Po węgiersku i po wietnamsku?
To tak wyglądało, że po w języku chorwackim to nie było takiej trudności, ale jeżeli chodzi o język na przykład węgierski czy wietnamski, to rozpoczynałem pierwsze słowo w imię Ojca i Syna w ich języku, a oni już dalej odpowiadali. Tak samo Panie zmiłuj się nad nami, czy chwała na wysokości Bogu. Śpiewali pieśni w języku węgierskim. Czytanie były w węgierskim języku, ja przeczytałem Ewangelię w języku szwedzkim i kilka słów, czy krótkie kazanie po szwedzku, a resztę wszystko w języku węgierskim. Także to było dla nich bardzo pozytywnie odbierane i cieszyli się, że mogli, nie mają swojego duszpasterza, mogli mieć w języku swoim.
Też widzieli, że komuś zależy po prostu na nich. Nie?
Tak.
Dla mnie takim bardzo ważnym przykładem jest moment, kiedy oblaci już tacy doświadczeni w życiu i dojrzali, nagle decydują się na coś, co jest czasem, ktoś z boku patrząc mógłby powiedzieć, że mało racjonalne, ale nagle człowiek już jest w takim wieku emerytalnym i tak zmienia kraj, zmienia kulturę, chociaż troszeczkę, mimo że to jest w dalszym ciągu u ojca było, są to kraje skandynawskie, zmienia język, jakieś swoje przyzwyczajenia, a mimo wszystko idzie do nowego miejsca, nie boi się. Jak ojciec tak patrzy w tej perspektywie? Czy taka dojrzałość już człowieka, który już wiele widział, doświadczył, jest pomocna właśnie w czymś, w otwieraniu się na jakąś nową rzeczywistość?
No tak, tutaj w tym wypadku sytuacja tego wymagała, więc była taka potrzeba, więc jeżeli no jeszcze siły pozwalają, dlaczego nie pomóc, czy po prostu radość w tym, że można się jeszcze dzielić, że można drugim pomóc, będąc tam i swoim doświadczeniem, czy swoją praktyką i no, takim chęcią pomocy, że widzę, że jest jakaś pomoc, widzę, że trzeba pomoc i dlaczego nie mogę, gdy jest to. Ale z drugiej strony wiadomo, że to wymaga pewnego i poświęcenia i no, jak wspomniałem na tych pierwszych kazaniach, gdy miałem w języku norweskim pierwsze kazanie, to przeprosiłem pod koniec przyświęty przeprosiłem, że były takie może niespodzianki, ale to była moja prymicja i po tylu latach kapłaństwa przeżywam prymicję, po pierwszy raz w języku norweskim msza święta i pierwsze kazanie. I cóż, w jednym, w drugim kościele i w Halden, i we Fredrikstad były oklaski, że ja miałem tą po prostu odwagę, że ja chciałem, nie? Że chcę, że tam jestem. I to pozytywnie przyjmują i pomagają. I to cieszy i daje taką satysfakcję i zadowolenie, że jestem potrzebny i cieszą się, że tam jest. I oblat, szczególnie, że oblat, bo tradycje kontynuujemy, pielęgnujemy. Oblaci w 80 roku tam przybyli do Norwegii i do dzisiaj jesteśmy tam i kontynuujemy nasze oblackie dzieła.
Ojcze, ojca pokolenie, tak jak mówiłem, jest dla mnie pokoleniem ludzi niesamowicie pracowitych, ludzi, którzy potrafią często zmienić jeden kraj z drugiego na nową misję, na przykład ojciec Karol, przecież Lipiński, też ojca kursowiec. I jakie ojciec by powiedział cechy powinien mieć oblat, misjonarz oblat, jakimi powinien się charakteryzować cechami, żeby dobrze wypełniać swoją misję właśnie ewangelizacyjną?
W zależności od środowiska, w którym pracuje, im więcej wie, im więcej języków zna, im więcej jest praktyczny, tym łatwiej dla samego kapłana pracującego, ale i dla parafian i parafii. Jeżeli my jesteśmy właściwie do wszystkiego, kapłan, ale dobrze, jeżeli się zna na elektryce, nie musi, tak jak papież Jan, jak papież Benedykt XVI mówi, że kapłan nie musi być specjalistą od wszystkiego, ale dobrze, że umie dużo i potrafi, bo to jest wielka pomoc w tamtych krajach, gdzie za wszystko trzeba płacić duże pieniądze. I na przykład, żeby elektryka, czy taką najprostszą pracę wykonać, jak wyczyszczenie na przykład rynien na dachu czy na garażu, to przecież to normalnie to by zaraz firma przyjechała, a firma 2-3 tysiące. A więc to jest pomoc dla parafii, jeżeli ten kapłan jako proboszcz zainteresuje się, czy sam jest tymi ludźmi, czy sam pracuje, czy poprosi, żeby ktoś mu pomógł.
Czyli też musi być otwarty, tak, to jedna z takich cech.
I jak jest otwarty, ma pomocników. Ludzie przyjdą, chętni są i chętnie pomogą, ale trzeba z nimi współpracować, podziękować, widzieć ich i być z nimi. Nie można się tylko zamknąć i być. Ktoś ma, o, tej samotności, tak długo, tak siedzisz, tak ty samot. Ja odpoczywam w samotności, bo nigdy samotny nie jestem. Ja nie czuję żadnej samotności. Właśnie tęsknię, żeby być kiedyś troszeczkę sam, żeby nabrać sił. A tak jest zawsze z ludźmi, czy zawsze dla ludzi.
Ojcze, dziękujemy ojcu za rozmowę. Życzymy wiele zapału dalszego, tego, żeby ojciec nas trochę też zarażał swoją osobą właśnie pracowitością, taką otwartością. Obiecujemy modlitwę i życzymy, żeby ten Kościół dla ojca nowy w Norwegii rozrastał się i żeby nadal ojciec tam czuł się tak niesamowicie potrzebny, zapracowany i po prostu, żeby ojciec wiedział, że jest na swoim miejscu. Tam.
Dziękuję bardzo za
podziękowanie. Dziękuję bardzo.
Rozmowę z ojcem Romanem Kunkerem poprowadził ojciec Marcin Wrzos, redaktor naczelny oblackiego czasopisma Misyjne Drogi. Montaż i realizacja dźwięku ojciec Michał Tomczak.